Dzisiaj chciałam powiedzieć takie słowo, abyśmy się trzymali nadziei. Tak, myślę, że to jest dobre słowo na ten czas, czyli żebyśmy po prostu stanęli po stronie Bożych rozwiązań, bez względu na to, co widzimy i co słyszymy, i żebyśmy zaufali, żebyśmy byli spolegliwi w tym wszystkim, co się dzieje. Dlatego, że nie wszystko rozumiemy, nie wszystkie rzeczy są dla nas jasne, wiele rzeczy jest dla nas trudnych, ale jednocześnie w tym wszystkim możemy ufać Panu Bogu, że On wie. Że On wie, co jest ważne, że On wie, co jest potrzebne w tym czasie. Tak? I wiecie, to jest jedna z najtrudniejszych lekcji, pozostać spolegliwym, kiedy wiele rzeczy się wali, kiedy spotyka nas wiele trudnych rzeczy. To jest bardzo trudne pozostać spolegliwym, kiedy widzimy taki chaos dookoła nas. Wiesz, jesteśmy teraz w tej modlitwie, to jest tak naprawdę koniec pierwszego tygodnia tej modlitwy. I chociaż jesteśmy po takich fajnych rzeczach, które zadziały się w Polsce, tak jak dla nas, co dla mnie jest taką dużą nadzieją, o czym dzisiaj też trochę powiem, to jednocześnie jesteśmy w takim smutku związanym z tymi ofiarami, które mamy w Izraelu, z smutku w reakcji świata na to wszystko, tak? I smutku, że coś nam się próbuje wzbudzić, co już całe lata było w miarę takie ciche i nie krzyczało. Więc w smutku w tym, w jakim miejscu jest Ukraina, w tym, że po prostu wróg Ukrainy postanowił po prostu, że dalej będzie się dozbrajał i ma do tego możliwości, tak? I wiecie, teraz jak rozmawiam z ludźmi, których mamy dosyć sporo na tej modlitwie, na perspektywie, to widzę, jacy oni są obciążeni. Widzę, jak każdy z nich pisze na przykład jakieś słowo czy jakieś proroctwo i później mówi, jest mi strasznie ciężko. Jak wchodzę w różne rzeczy, które widzę tam, czuję, widzę, co jest dookoła, to mówią, ja czuję taką wszechogarniającą ciemność dookoła. Co ja mam zrobić? Zostawiają mnie z takim pytaniem, co ja mam zrobić po prostu, kiedy ta ciemność, ja ją czuję na plecach, kiedy ja w różne miejsca wchodzę. Czy ty myślisz, że ona nas ogarnie? Jak myślisz, co z tym zrobić? Więc chcę trochę mówić do tego, bo czuję się jakby zobowiązana, żebyśmy mogli trochę o tym powiedzieć, ale myślę, że to tak samo dotyczy naszego osobistego życia i czasu, w którym jesteśmy. Wiecie, to jest trudno jest dzisiaj dla mnie mówić ze względu na to, w jakim miejscu jesteśmy, ale też ze względu na jakby tą modlitwę, w której ja tak naprawdę zeszłam z niej i teraz jestem jej pełna wszędzie, nie? Więc trochę będę też tym na pewno dookoła mówić. Czyli zacznę od tego, że nieprzyjaciel wzbudza obecnie głosy, które mają pozbawić nas wiary i nadziei. I te głosy niestety, tak jak w naszym wypadku, czasami dotykają nas osobiście. I musimy jeszcze raz na nowo rozważyć, czy ufać temu Panu Bogu, czy mu nie ufać z powodu tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. I wiesz, i kiedy to pisałam, to przypomniał mi się mój kolega, który był pastorem wiele lat. I kiedy zaczęły się dziać takie trudne rzeczy, to było kilka miesięcy temu. On teraz jest ateistą i dalej się bardzo lubimy, wiesz, ale ja pamiętam, jak on gdzieś na Facebooku wyraźnie napisał, że gdyby Bóg istniał, to nie pozwoliłby na takie rzeczy. Coś by z tym zrobił. Więc albo ten Bóg nie istnieje, albo ten Bóg nie ma w ogóle siły, czy nie ma w ogóle takiego miłosierdzia, jeśli na to pozwala. I pamiętam, że to mnie strasznie uderzyło, zrobiło mi się strasznie smutno, ale pomyślałam sobie wtedy, a co jest w moim sercu tak naprawdę? I on powiedział bardzo wyraźnie, ja dlatego zostałem ateistą. Ja sobie myślę, po 30 latach służenia Bogu to jest bardzo trudne dla mnie, ale teraz zaprzeczenie Bogu, jakby Bogu, temu, kim On jest, ze względu na to, co ja widzę, to jest coś, co wydaje mi się, że dokonuje się obecnie naprawdę na każdym terenie. Że my musimy zweryfikować naszą wiarę, zweryfikować naszą miłość, zweryfikować naszą nadzieję, dlatego że ta ciemność się powiększa. Żyjemy w takich czasach, że ona po prostu jest. Że ona jest i w różnych miejscach się wzbudza. I dla mnie takie coś jest bardzo dużą nauką. Hej, jeśli ja jej na czas nie zweryfikuję i dam gdzieś wejść jakiemuś braku beznadziei do mojego serca, to moje serce wcale nie jest lżejsze od jego serca w tym momencie. Moje serce nie jest bardziej wierzące od jego serca. Czyli jeżeli ja dostatecznie długo będę dawała się zranić, będę oglądała śmierć, będę patrzyła w oczy śmierci, będę patrzyła w oczy śmierci zamiast patrzeć w oczy życiu, to może być tak, że moje serce tego nie wytrzyma dłużej, że moje serce będzie musiało stwardnieć, dlatego żeby przetrwać. Wiecie, że jeżeli siedzimy w uzdrowieniu wewnętrznym, to my bardzo dużo pracujemy nad tak zwanymi mechanizmami obronnymi. Nie będę dzisiaj w to się wgłębiała, ale powiem jedno, że my pewne rzeczy robimy, czyli zamrażamy uczucia, wypieramy jakieś fakty, wypieramy jakieś rzeczy w dzieciństwie po to, żeby przetrwać, żeby wytrzymać. Ale później, jak jesteśmy dorosłymi ludźmi, bardzo często nasze serce reaguje tak samo. I teraz tak dla rozluźnienia powiem wam, że ja od właściwie 7 roku życia trenowałam strzelectwo i uczyli mnie w tym strzelectwie 2 rzeczy, które do tej pory mi towarzyszą jako śmieszny mechanizm obronny. Czyli uczyli mnie, że jak mam dobrze strzelać, a to naprawdę była różnica pomiędzy 9, 9,87 a 10, tak? To muszę wyrzucić z siebie wszelkie myśli i patrzeć na zielone. I słuchajcie, ja do tej pory tak mam, jak mi jest ciężko, że wszystkie myśli odsyłam i szukam zielonego koloru, żeby odpocząć. I wiesz, i sobie myślę, no fajnie, jak po prostu człowiek, który służy Bogu, ma takie coś wyrzucić wszelkie myśli, że przecież to jest czyste new age, wyrzucanie wszystkich myśli z głowy. Ale to jest mój mechanizm obronny. Ja wtedy nie myślę o niczym i naprawdę patrzę na jakieś rzeczy, które dają mi nadzieję, które dają mi wolność. Tylko ja cały czas robiąc to, od pewnego czasu zaczęłam rozumieć, że to jest jakaś próba moja zastąpienia tego, co Bóg naprawdę w tym momencie chce zrobić w moim życiu. Więc te rozwiązania, które ja znajduję, tak, takiego zablokowania emocji, czy takiego nawet zrozumienia. Zobacz, jak często spotykamy kogoś, kto na przykład mówi nam, że ta sytuacja to pewnie dlatego i dlatego i dlatego, tak? Albo to się stało pewnie dlatego, dlatego i dlatego. Tak pamiętam, jak na Ukrainie. W każdym razie, jak w Ukrainie wybuchła wojna, to pamiętam, że takie głosy były, że to pewnie z powodu ich grzechu, antysemityzmu i wszystkich innych rzeczy. I że na to patrzyłam i pomyślałam sobie, chyba to jest najgorszy moment teraz, żeby się zastanawiać, wiesz, po prostu czemu ta wojna wybuchła. Tak? Rozumiesz, oni mogą jako naród różne rzeczy zrobić, mogą zobaczyć, co mają zrobić w tym czasie, ale my jako osoba stojąca na zewnątrz, modląca się, to nie jesteśmy za bardzo w tym miejscu, żeby móc teraz ocenić, co i jak, dlaczego się stało. Ale słuchajcie, dlaczego my mamy takie myśli? Bo my chcielibyśmy zrozumieć. Chcielibyśmy zrozumieć, co dlaczego. Ja pamiętam, jak moja mama umarła i później straciłam dzieci. Ja to wiele razy mówiłam, ale pamiętam, że ja stałam sobie tutaj z przodu jako żona pastora i myślałam sobie, że wiecie co, że to wszystko, to nasze chrześcijaństwo to takie harcerstwo. Takie z całą miłością moją do Zbyszka Adamskiego, ale takie wiesz, że my tak po prostu bawimy się w różne rzeczy, tak? Jak naprawdę poważne rzeczy się zdarzają, to my jesteśmy po prostu cienkie bolki. Wiesz, i tak stałam sobie i pamiętam, Bóg mi powiedział, powiedz, że jestem dobry, nie ma u mnie chwilowego zaćmienia, ani odnowy. Ja nie byłam w stanie tego powiedzieć. Nie byłam w stanie powiedzieć, nie ma w tobie zaćmienia, ani nawet chwilowej odmiany, chociaż to było słowo, które naprawdę towarzyszyło mi latami. I po prostu pamiętam, że był taki moment, w którym w końcu wykrzyczałam Bogu, tak, wierzę, że jesteś dobry, że nie ma w tobie odmiany. Pomimo wszystkiego tego, czego doświadczyłam, ja w to wierzę. Słuchajcie, cała presja odeszła z mojego życia, taka, w którą naprawdę to były 3 miesiące, kiedy ja się z tym zmagałam. I po tych 3 miesiącach to zeszło. Ale jednocześnie Bóg powiedział do mnie, a teraz będę cię uczył spolegliwości. Bo ja chciałam, żeby On mi wyjaśnił. A On powiedział, a ja chcę, żebyś była spolegliwa. Ja chcę, żebyś nauczyła się być spolegliwa w tym wszystkim, co przychodzi. I słuchajcie, to zajęło mi 15 lat, a doszłam do takiego momentu, w którym Bóg pokazał mi najgorszy moment mojego życia, kiedy myślałam, że moja mama, kiedy umierała, była sama. Nie? Że ona tam była sama. I Pan Jezus zabrał mnie w to miejsce, kiedy ona była i się zdziwiłam, że jestem we własnej kuchni. Dopiero w pewnym momencie się zorientowałam, że to jest przecież moja kuchnia, to jest to miejsce, gdzie mama była. I Pan Jezus pokazał mi moją mamę w swoich ramionach. I słuchajcie, to było 15 lat, kiedy ten ból puścił, ale wtedy Bóg mi powiedział, teraz cię uczę spolegliwości. I wiesz, to są trudne lekcje, ale naprawdę musimy w nich pamiętać, że to są lekcje, w których Pan Bóg naprawdę uczy nas siebie, jeśli tylko będziemy się uczyć, a nie szukamy szybkiej odpowiedzi, która zaklajstruje nasze serce. tak, która bardzo szybko zamknie ból, tak, i spowoduje, że my będziemy okej, okay, będziemy się okej czuć, będzie wszystko okej, ale gdzieś to będzie, tak? Także nie próbujmy znajdować szybkich rozwiązań, bo szybkie rozwiązania, takie instant, to wiele razy nie jest Bóg. Pytajmy Bogu, co On chce nam teraz pokazać, co On teraz nam chce dać, bo to jest najważniejsze. Czyli ten nieprzyjaciel, który wzbudza głosy dookoła i te głosy, te rzeczy dotykają nas osobiście, ale dotykają nas również, jeżeli popatrzymy na świat, tak? I słuchajcie, kiedy zaczęliśmy się modlić, to pamiętam Gosia Laskowska, moja przyjaciółka, ona zadzwoniła do mnie specjalnie, gadałyśmy o pewnych rzeczach, które się dzieją, o następnym takim fajnym Bożym liderze, który przez jakiś sąd przechodzi. Strasznie to przeżyłyśmy. I pamiętam, że Gośka mi powiedziała: Iza, musimy pamiętać, kiedy modlimy się jako koordynatorzy i musimy to rzucać ludziom za każdym momentem, że tam jest napisane w tych tłumaczeniach, ja na to zwróciłam uwagę, że my musimy się modlić o siebie nawzajem. Że musimy się modlić przede wszystkim o siebie nawzajem, czyli psalmem 91 o ochronę nas, kiedy wchodzimy w tą wojnę. I wiesz, ja sobie myślę, ile my jako społeczność, niosąc tą modlitwę już od tak naprawdę 3 lat, to już będzie 3. rok teraz, tak? Ile my musimy się modlić o siebie nawzajem. Kiedyś Zbyszek miał taką wizję, w którym widział takich żołnierzy, którzy stoją z tarczami i tymi tarczami zasłaniają się nawzajem. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że kiedy ruszamy do boju, to musimy się nawzajem chronić. Kiedy ktoś ci się przypomina, czy tutaj z osób, które jesteśmy, czy z osób, o które się modlisz, tak, które się z tobą modlą, to ważne jest, żebyś się modlili. Kiedy jakiś koordynator wychodzi z któregokolwiek kościoła, też ważne jest, żebyśmy się modlili o tych, którzy tam mamy, których mamy akurat na wieczornej modlitwie, tak? To jest tak ważne, żebyśmy po prostu gdzieś mieli na pieczy siebie nawzajem wtedy, kiedy wychodzimy, bo to nie jest walka z krwią i z ciałem, tak? Więc to chciałam tu powiedzieć, kiedy jesteśmy w tych wzbudzających się dookoła głosach, wzbudzających się rzeczach dookoła, żebyśmy rozumieli, że diabłu jest bardzo łatwo odstrzelić nas wtedy. I wiecie co, i ja pamiętam, jak czytałam sobie taką książkę o zasadach walki i pamiętam, że Japończyk, który ją napisał, powiedział taką rzecz, że w czasie, kiedy walczyli z Amerykanami, to mieli taką zasadę, żeby wystawiać snajperów i jak najwięcej ludzi zranić. Bo on mówi, że wtedy ci, którzy byli zranieni, oni byli pielęgnowani przez tych, którzy w tej armii byli pielęgniarkami i jeszcze większa ilość armii nie walczyła, tylko zajmowała się sobą nawzajem. I pamiętam, że to bardzo mocno do mnie wróciło właśnie w tym momencie, jak zaczęliśmy te wszystkie modlitwy, że naprawdę musimy mieć pieczę o sobie nawzajem, ale też musimy bardzo zwracać na nasze serce uwagę, żeby to serce nie było zranione. Żebyśmy naprawdę nie trzymali czegoś, co może nasze serce obciążyć i spowodować, że naprawdę ta ciemność wkroczy do niego i będzie przysłaniała nam prawdę o Bogu. Bo słuchajcie, naprawdę smutek, to przez co przechodzimy, może nam przysłonić prawdę o Bogu i taka jest prawda, okej? Dobra, ale teraz idąc już dalej, tak? Czyli potrzebujemy mieć w tym czasie, słuchajcie, wiarę, nadzieję i miłość w sercu. I jest powiedziane w liście do Koryntian, że są 3, wiara, nadzieja i miłość. I słuchajcie, ja zauważyłam, że ja całe lata skupiałam się w tym, że jest wiara, nadzieja i miłość, ale najważniejsza jest miłość. Albo że wiara jest tym, czego potrzebujemy. Że gdzieś po drodze jakby pomijałam tą nadzieję. Że faktycznie nawet w Polsce, tak jak myślałam o nadziei, to co to jest nadzieja? No ja wiary nie mam, ale mam nadzieję. Czyli to jest jakaś taka gorsza córka Pana Boga, która być może mnie do wiary doprowadzi, a być może mnie nie doprowadzi. Tak, ale jest przecież tak istotna w tym, żeby gdzieś pójść dalej. Pamiętam, jak kiedyś toczyliśmy nasze własne boje, bardzo trudne boje. Może kiedyś będzie czas. Ale w każdym razie pamiętam, jak Bogdan Olechnowicz przyszedł do mnie. Ja jestem w środku boju. A mój przyjaciel mówi do mnie: Iza, wiesz co, tutaj tylko możesz liczyć na nadzieję i jakąś łaskę od Boga. Ja się załamałam. Ale później sobie pomyślałam, kurczę, a może to jest sens? Może faktycznie, jeżeli jestem w tym miejscu, w którym jestem, to tylko muszę liczyć na łaskę od Boga i Jego nadzieję. Może to jest właśnie to, wiesz, że kiedy mi już zabraknie tego wiara, to może jest takie coś, że jest czas na nadzieję. Jak ja sobie myślę od początku roku przy tych rzeczach, o które przechodziliśmy, przy przechodzili nasi przyjaciele przez jakieś prześladowania, umęczenia i to jeszcze od własnych ludzi, tak? Później przez jakieś po prostu własne operacje, jedną, drugą. Ja sobie pomyślałam, pół roku i obydwoje z Przemkiem byliśmy na operacjach w szpitalu, nie? I sobie cały czas myślałam, ja siły nie mam, nie? I tak cały czas myślałam, na czym ja się chcę skupić teraz. Czy na tym, że Bóg mnie poprowadzi, czy na tym, że po prostu jest nadzieja, jest łaska, jest Jego miłość i to jest najważniejsze. W każdym bądź razie, wiesz, wracając do tych sytuacji dookoła, to widzisz, jeżeli ja popatrzę sobie na nasz kraj, w którym my żyjemy, zostaliśmy umieszczeni, to myślę sobie, że to jest taki kraj, w którym naprawdę wiele krwi zostało przelanych. I wiesz, dobrze nazwał Jonathan Davis swoją książkę o Polsce, Boże Igrzysko. Boże Igrzyska, Boży Playground, czyli taki grunt jakby działania, znaczy on oczywiście to chodziło o Boże rozgrywki, tak? Na tej zasadzie, tak? Ale teraz jest film taki, dzieci lubią to oglądać, właśnie Boże Igrzyska chyba się nazywa, tak? Jakoś tak straszny, słuchajcie, tak? Dobrze mówię taki, ja już go oglądałam z dziećmi, jakoś tak się nazywa. Igrzyska śmierci, a przepraszam, to jeszcze lepszy tytuł. Ale moje dzieci bardzo go tam lubiły. Ale to jest właśnie taki, wiesz, pokazany świat i takie różne kasty, które żyją, tak? Każda, tutaj są jacyś idealiści, tutaj są jacyś walczący, są inni i taki świat, takiej walki pomiędzy nimi. Ja sobie myślę, wiesz, my w Polsce naprawdę mieliśmy bardzo dużo przelanej krwi. Ja pamiętam w samej Warszawie kiedyś Andrzej Nędzusiak opowiadał nam, że kiedy tutaj chcieli przejść po wszystkich miejscach, gdzie była przelana krew, to słuchajcie, po roku, gdzie prawie tydzień w tydzień szli na te wszystkie miejsca, stwierdzili, że oni nawet nie są w połowie. Że chyba to nie ma sensu, tak? I słuchajcie, Polska była naprawdę przez swoje położenie takim miejscem, gdzie rozgrywało się wiele bitew, wiele wojen. I Polska była przez to też w takim miejscu, że można było założyć tutaj obozy zagłady. Bo to jest najlepsze strategiczne miejsce dla takich rozgrywek. Więc słuchajcie, jeżeli to jest strategicznie tak dobre miejsce, to naprawdę to jest jeszcze jakiś cud, że ta wojna jest w Ukrainie, a nie u nas. Tak? I naprawdę musimy Bogu dziękować za to, że ta wojna się zatrzymała, jeżeli chodzi o te rzeczy. Ale jak ja sobie myślę dalej o Polsce, to sobie myślę, że przez podziały, które mieliśmy tutaj, ja mówię teraz o rozbiorach, które były tutaj przecież latami, tak? To my też mamy tutaj taką niesamowitą zwierzchność związaną z tym, że jesteśmy skłóceni ze sobą nawzajem. Słuchajcie, to są różne podziały, różne, każdy zabór był inny, każdy zabór był rządzony inaczej. I słuchajcie, my już z samego założenia tego, co tutaj było przez lata, te kłótnie takie mamy z tego powodu. Tak? I ja sobie jeszcze myślę, jeszcze do tego wszystkiego w czasie komunizmu, słuchajcie, to jest typowe dla komunistów, że się przemieszcza ludzi z jednego regionu na drugi region, do drugiego regionu, tak zwane za pracą. Tak? Ale tak naprawdę to było celowe działanie komunistów, które miały zniszczyć wszelkie zarzewia buntu. Czyli w Rosji robiło się w ten sposób, że z tych republik ludzi byli przesiedlani do innych zupełnie miejsc, po to, żeby nie było buntu. Słuchajcie, ja mieszkałam w takiej małej miejscowości, Krupski Młyn, to było na Śląsku i słuchajcie, w tej małej miejscowości, ponieważ to 3000 ludzi, to myśmy się wszyscy znali, tam byli ludzie z całej Polski, tam byli Mazurzy, tam byli ludzie z Warszawy, tam byli ludzie z Płocka, tam byli ludzie ze Śląska, no to wiadomo, tak, ale z Górnego Śląska, z Dolnego, z Kalisza, tam była taka mieszanka ludzi i słuchajcie, to byli ludzie, którzy z założenia już trudno im było się na początku dogadać, nie mówiąc już ludzi z Kresów, którzy zostali przesiedleni do Polski. Także naprawdę ja mieszkałam w takiej mieszance ludzi, że ja później dopiero zdałam sobie z tego sprawę, co się dzieje, bo poprzesiedlali wielu ludzi, którzy lepiej było, żeby na takim uboczu byli, niż mieli być w jakimś centrum, tak? Także słuchajcie, te nasze kłótnie właśnie, te niedogadanie się w Polsce, ono też ma jakby swój taki historyczne źródło. Ja jestem ze Śląska, mój tata miał walczyć przeciwko, znaczy mój tata, mój dziadek miał walczyć przeciwko swojemu kuzynowi. Mój dziadek został powołany do niemieckiej armii i miał walczyć przeciwko kuzynowi, który był w polskiej armii. Wiesz, i, ale ukrywał się na strychu i przez wiele miesięcy, po czym wyjechał. Tak więc, ale to było normalne, tak? Tak samo w czasie pierwszej wojny, w czasie drugiej, jeżeli chodzi o te nasze takie dookoła rzeczy, jak te miejsce, gdzie są Mazurzy, Kaszubi czy Polacy, tam było bardzo dużo rodzin, które po prostu jakby przez to, gdzie zostali zakwalifikowani albo nawet podpisali Volksliste, tak? To później okazało się, że walczą naprzeciwko siebie. Także słuchajcie, mamy pewien rodzaj zwierzchności w Polsce i podziałów, które były tutaj latami. Więc dla mnie, słuchajcie, to, co teraz się dzieje w naszym kraju i to, że mamy rząd, który jest złożony z tak różnych cząstek, rząd, który jednocześnie stanął razem i to jest rząd, który jakby powstał teraz, po tym, jak, słuchajcie, kilka lat temu, dwa lata temu doświadczyliśmy tego, jak Bóg uczynił nas narodem owczym z narodem kozłów, tak? Czyli w tym momencie, jak stanęliśmy, przyjęliśmy Ukraińców, przyjęliśmy ludzi pod swój dach, zaczęliśmy ich karmić, to był taki moment, w którym weszliśmy w takie Boże proroctwo, które było lata temu. Pamiętacie o tym, że Polska będzie Józefem dla narodów, że będzie ich karmić. I to było dla mnie taka przemiana serca po prostu tak naprawdę w jednej chwili, kiedy polskie serca się otworzyły i zaczęły przyjmować tych, którzy byli uchodźcami. I wiesz, kiedy były wybory, Bóg mi powiedział, ja miałam dużo niepokoju w swoim sercu i dużo beznadziei. I pamiętam, jak tata mi wtedy powiedział do serca, ja jestem w stanie zmienić naród w ciągu jednego dnia. Ja to napisałam wtedy na Facebooku, jakby kilka dni przed wyborami i powiedziałam, ja na to będę patrzeć, to jest moja nadzieja w tym momencie. I wiesz, ja wierzę, że jeżeli Bóg robi takie rzeczy, to ma w tym jakiś cel. Tak? Czy jeżeli Bóg, jeżeli to jest z Boga, że Bóg uczynił taką mieszankę ludzi w rządzie i to nie powinno się razem trzymać, a będzie się trzymać, tak? To znaczy, że jest jakiś cel. Ale ten cel nie dotyczy tu i teraz, ale ten cel dotyczy przyszłości. Ja pamiętam, jak jedna z osób modlących się z nami i z widzących napisała mi takie słowa, Iza, ja myślę, że tu nie chodzi tylko o Izrael, my musimy patrzeć dalej. My musimy patrzeć dalej na to, co się dzieje. I słuchajcie, bardzo krótko o tym, jak ona to napisała, zaczęły się różne te zarzewia takich manifestacji za Palestyną w całym świecie. I znowu zobaczcie, te zarzewia na przykład są w tych kampusach amerykańskich, bardzo silne. I w tych samych kampusach, co jest bardzo ciekawe, pamiętacie, kilka miesięcy temu były bardzo fajne Boże poruszenia i przebudzenia. Tak? Także jakby diabeł kładł łapę w różne miejsca, tak żeby coś uciszyć, żebyśmy czegoś nie widzieli. Więc słuchajcie, my naprawdę potrzebujemy mieć nasze serca we właściwym miejscu i we właściwej kondycji, bo i potrzebujemy rozumieć, że tu się toczy wojna i w tej wojnie różne bitwy mogą być przegrane. Tak? Ale to nie znaczy, że w tej wojnie Bóg nie ma wszystkiego pod kontrolą. Słuchajcie, ja sobie zadawałam takie pytanie. Nie wiem, czy wy też je sobie zadawaliście a propos tej wojny, tak? Dlatego, że ja znam werset, który mówi, że wiele zamysłów tkwi w sercu człowieka, jednak ostoją się plany Pana, tak? Pamiętacie przypowieści 19:21. Więc ja stoję w tej wierze w moim życiu, że dzieje się wola Boża. Oczywiście czasami jest trudno. Tak, że dzieje się wola Boża, że Bóg sobie we wszystkim poradzi. Czasami wydaje się, że nic się nie może cofnąć. Tak, ale dzieje się wola Boża, czyli na co patrzeć? Na to, że nic się nie może cofnąć, czy na to, że dzieje się wola Boża, tak, i że wszystkie rzeczy są pod kontrolą, że nic, absolutnie nic nie wymknęło się z Bożej kontroli. Czyli pozostać właśnie w tej spolegliwości i rozumieć, że dalej Bóg ma nad wszystkim kontrolę, tylko ja pewnych rzeczy nie jestem w stanie zrozumieć, czy usilnie próbować zrozumieć co i dlaczego, tak? Słuchajcie, byliśmy na takich spotkaniach w niedzielę, one się odbywają teraz, znowu będzie link na modlitwie, jak będziecie chcieli, jesteście wszyscy zaproszeni, to są spotkania z różnymi organizacjami w Izraelu, ale też z ludźmi, którzy stracili swoich bliskich, którzy stracili albo czekają na ich powrót i ciągle wierzą, że oni będą. I słuchajcie, ja byłam zszokowana, kiedy matki, które tam na przykład traciły synów, one pytały tylko o jedną rzecz. Czy on umarł jak bohater? Dla mnie to był po prostu, słuchajcie, czy on umarł jak bohater? nie? Czy on umarł walcząc, tak? I, a drugie pytanie, że ja będę mieć do końca nadzieję i ja będę walczyć. I my musimy pokonać wroga. Dla mnie to nie była zaciekłość. To był po prostu taki, wiesz, duch obudzony w narodzie. Duch obudzony w narodzie. Więc ja zapraszam was, jak będziecie mieli ochotę, wszyscy was zapraszamy. Tam można się włączyć, link będzie podany, możecie tam wejść, tak? Jak się zgubicie, to możecie do, na przykład do Zbyszka czy Moniki napisać, to was gdzieś przekierują, albo jak nie chcecie być na modlitwie, znaczy wchodzić na modlitwę, to wam po prostu link podadzą, tak? Bo my go w zamkniętym miejscu trzymamy. No tak bezpieczniej. No, ale w każdym razie jesteście wszyscy zaproszeni. Okej, okay, ale w każdym razie ja sobie myślę, że jeżeli popatrzymy właśnie na tą bitwę, w której jesteśmy, to my potrzebujemy rozumieć, że diabeł od początku próbował przyspieszyć czas. I czasami mu się to udało, czasami mu się to nie udało. Słuchajcie, jak ja sobie czytam Daniela, a teraz myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy zaglądali gdzieś do tego, co napisał Daniel, w 7 rozdziale od 25 do 27 wersetu będę czytała, tam jest napisane o królach, czterech królach, których się wzbudziło. Może na razie mamy dwóch, nie wiemy. Ale po kolei czterech królach, którzy się wzbudzali, i później jest napisane, że spośród nich wyszedł jeden. I zobaczcie, co jest powiedziane, że ten król, czyli król oznacza również zwierzchność, tak, która za tym stoi, czyli również oznacza coś, co się dzieje w duchowej rzeczywistości. I czytamy, słuchajcie, od 25 wersetu, będzie on przemawiał przeciwko Najwyższemu, będzie uciskał jego świętych, będzie zamierzał odmieniać oznaczone pory i prawo. A będą wydani w jego moc aż do czasu, czasów i połowy czasu. Lecz gdy dojdzie do sądu, pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i zniweczyć. A królestwo i władza i potęga i królestwo pod całym niebem będą dane ludowi świętych, najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszelka władza jemu oddawać będzie cześć i jemu okazywać posłuszeństwo. Czyli mamy ten fragment, który nam mówi, że on będzie próbował zmieniać czasy i pory. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli coś się dzieje przed czasem, to wtedy ktoś nie ma wystarczająco rzeczy, żeby przed czasem się ostać. Tak? Zobaczcie, Adam i Ewa dostali propozycję od nieprzyjaciela, żeby być nieprzyjaciela z jedzenia owocu. Co on im powiedział? Że to być może Bóg nie chce, żebyście byli jak on. Być może Bóg nie chce, żebyście mieli takie poznanie jak on. Ale Bóg przeznaczył ich do tego, żeby byli dziećmi Bożymi. Tak ich stworzył. I tak naprawdę Bóg przeznaczył ich do poznania. Do nas są powiedziane słowa, że Bóg chce, żebyśmy poznali, tak jak jesteśmy poznani. Tak? Jest powiedziane, żebyśmy wzrastali, zwlekali siebie starego człowieka, czyli to jest jakaś obietnica dla nas dana do tego, żebyśmy wzrastali w Niego. I oni taką samą obietnicę mieli. Ale diabeł dokładnie wiedział, że coś, co się stanie przed czasem, kiedy przed czasem zasieje strach i oni będą w nim działali, tak, to w tym momencie ich utrąci. I zobaczcie, to samo było z Jezusem. Już omijając wszystkich po kolei, którzy takie możliwości mieli, na przykład Abrahama, który też zrodził syna, tak, przed czasem wyznaczonym przez Boga. I teraz zobaczcie, ale wracając dalej, idźmy dalej do Jezusa, tak? Jezus był kuszony na pustyni. I co diabeł mu powiedział? Jeżeli oddasz mi pokłon, ja wszystko to, co tutaj jest na ziemi, ja ci to dam. I zobaczcie, czy to miało należeć do Jezusa? Jak najbardziej. Tak? Czy on miał zostać królem? Tak. Ale po pierwsze nie w ten sposób. Ten sposób był zupełnie inny. On był szokiem nawet dla uczniów, którzy cały czas przy nim byli i go słuchali. I kiedy Jezus został zabrany, oni tak naprawdę popadli w niewiarę, beznadzieję. Oni siedzieli razem przerażeni. Tak? Ale w pewnym momencie coś zaczęło się dziać i wiara zaczęła przychodzić do ich serca. Czyli Jezus nie dość, że był przed czasem kuszony, to jeszcze sposób, który był mu zaproponowany, nie był Bożym sposobem. I to jest też moment taki, pamiętajcie, ja zawsze sobie w takich momentach myślę o Jezusie, który był w ogrójcu, który mówił, Panie, jeżeli jest inna możliwość, tak, to czy ja mogę ominąć to miejsce? Czy ja mogę to zrobić w inny sposób? Ale to była jedyna możliwość, żeby to się zadziało. To była jedyna możliwość dla naszej wolności. Tak? I dlatego Jezus powiedział tak, ja chcę. Ja chcę to zrobić w ten sposób. Tak? Ale ja sobie myślę, co by było, gdyby na tym kuszeniu, tak? Oczywiście to jest Pan Jezus. Ale co by było, gdyby na tym kuszeniu Pan Jezus powiedział okej. W sumie to, jak mam wyzwolić ten świat i zostać jego królem, to każdy sposób jest dobry. Nie? I my czasami idąc za takimi słowami, każdy sposób jest dobry, tak? Każde rozwiązanie jest dobre. Tak naprawdę nie widzimy w ogóle, że my lądujemy w świeckim rozwiązaniu albo w niebożym rozwiązaniu, bo ono też jest mądre. Czy mądrym by było to, żeby ocalić człowieka, żeby nie musiał oddać życie za innych? Oczywiście, że tak. Czyli w naszym ludzkim mniemaniu pewne rzeczy są mądre, dlatego że my nie rozumiemy całości, że my nie widzimy tego, co się dzieje, tak? Ale to niezrozumienie wiele razy powoduje, że później nasze serce staje się ociążałe, bo Bóg nie działa według tego, co my uważamy, że powinno się zadziać. I to jest dla nas ból. I pozostanie bez nazwania różnych rzeczy i rozwiązania też jest dla nas bólem. To jest trudne, nie rozumieć innych rzeczy. Ja wiele lat czekałam, żeby pewne rzeczy się zamknęły i żebym mogła z różnymi ludźmi porozmawiać w końcu, żebyśmy mogli spojrzeć sobie w oczy. To się nigdy nie stało. Ja czułam, jak moja dusza umiera. Aż w pewnym momencie powiedziałam, ja wierzę w twoją spolegliwość. I chociaż latami wierzyłam, że to wszystko mogło być inaczej, to teraz wierzę w twoją sprawiedliwość i muszę się z tym pogodzić i zostać w tym miejscu, w którym jestem. Bez względu na to, jak to wygląda. Tak, ale latami było w moim sercu zmaganie z tym związane. Ale teraz zobaczmy dalej, tak? Czyli zobaczcie, bardzo mi się podobało, słuchałam sobie w zeszłym tygodniu Billa Johnsona, który powiedział, to co będziesz tolerować w swoim życiu, zaprosił jakiegoś człowieka, który powiedział u niego w kościele, to co będziesz w życiu tolerować, to będzie w twoim życiu dominować. Nie? I mnie się to bardzo podoba w kontekście tego wszystkiego, co dzisiaj się dzieje, że ten czas, w którym ja jestem, ja mogę naprawdę zobaczyć, co ja w życiu toleruję. Czyli jakie rozwiązania ja toleruję, jakich rozwiązań ja szukam i co ja myślę, że byłoby najlepsze dla mojego życia. I teraz z drugiej strony, dlaczego ja uważam, że to jest najlepsze dla mojego życia i czy jak ja przestanę to tolerować, to nagle się okazuje, że co innego zacznie dominować w moim życiu i może tym czym innym będzie właśnie Jezus i Jego Królestwo. Czyli jeszcze raz to samo. My wiele rzeczy nie rozumiemy. Nie rozumiemy, dlaczego są takie rozwiązania. To dlaczego to tak wygląda. Ja też nie rozumiem, dlaczego zostałam robokopem. Nie rozumiem, dlaczego to wszystko tak wygląda. A jednocześnie pozostaje moja ufność przy Panu Bogu. Że On rozumie więcej, że On rozumie lepiej, że On wie, że Jego nadzieja nie zawodzi, tak? I teraz widzicie, ja wierzę, że tu, gdzie jesteśmy, w tym miejscu, możemy doświadczyć Boga w inny sposób, jeżeli nauczymy się patrzeć Jego oczami. Zobaczcie, jak często my powtarzamy to. To jest taka moja modlitwa, Boże, daj mi patrzeć na ludzi Twoimi oczami. Bo moje serce jest za mało, bo moje oczy są za małe. Bo ja, kiedy patrzę, to widzę za dużo cierpienia. Bo ja, kiedy patrzę, to za dużo osądu uwalniam. Bo ja, kiedy patrzę moimi oczami, to widzę tyle cielesności, to widzę tyle braków, tyle rzeczy, których nie chciałabym nawet oglądać. Pamiętam, nagrałam któryś z krótkich filmików i napisałam w tym filmiku, że czasami jak patrzę na niektórych ludzi, którzy mają tak zwany sukces w służbie, to sobie myślę, Jezu, po prostu ty widzisz i nie grzmisz. A później moje serce patrzy na swoje serce i myśli sobie, no może dobrze, że ty nie grzmisz, nie? Ale później sobie myślę, czego ty chcesz mnie nauczyć przez to, że ty używasz każdego do budowania twojego królestwa? Czego ty chcesz mnie nauczyć przez to, że pokazujesz mi przełomy w życiu innych ludzi? Bo na pewno nie chcesz, żeby moje serce weszło w zazdrość. Na pewno nie chcesz, żeby moje serce weszło w osąd. Na pewno nie chcesz mi pokazać tego, zobacz, jacy źli ludzie zdobywają królestwo. To nie jest coś, co ty mi chcesz pokazywać. Więc co ja widzę? W czyich okularach ja chodzę? Przez które okulary ja patrzę? Dlaczego ty mi to pokazujesz? Od czego chcesz uwolnić moje serce? Od jakiej ciemności chcesz uwolnić moje serce? Jaką beznadzieję w moim sercu, którą ja pielęgnuję, chcesz mi pokazać? Co takiego jest, co ja powinnam jeszcze zobaczyć? Od czego moje serce ma być wolne? Rozmawiałam z moją koleżanką, ostatnio często z nią rozmawiam i ona mówi do mnie, wiesz Iza, ja w ostatnich roku mniej się widziałyśmy, ja bardzo dbałam o to, żeby pozbyć się z mojego serca wszelkich oskarżeń na temat każdej osoby, która cokolwiek by mi zrobiła do mojego życia. I jak poprosiłam Ducha Świętego, żeby mi to pokazał, to się załamałam, jak dużo jeszcze tych rzeczy jest. Jak jeszcze dużo takiego mojego, wiesz, osądu i widzenia tych wszystkich ludzi jest. Ja sobie pomyślałam, a co ja mam zrobić, jak jeszcze oni wszyscy do mnie przychodzą i mi o tym mówią, tak? Ale później pomyślałam sobie, no właśnie, być może ja coś muszę z moim sercem zrobić, żeby pomimo tego wszystkiego dalej moje serce zostawić czystym. Dalej moje serce nie zostawiać obciążonym. Ale teraz chcę już pójść do tego, znaczy to było dla mnie takie overview bardzo ważne dla nas, kiedy się modlimy i kiedy tu jesteśmy, o tym, że powinniśmy zachować nadzieję i o tym, że powinniśmy się troszczyć o siebie nawzajem. Tak? Ale o tej nadziei dzisiaj chciałam jeszcze powiedzieć w tych 20 minutach, które mi zostały, tak? Chcę powiedzieć o rzeczach związanych z nadzieją, które mogą powodować, że ona się zwiększa i mogą powodować, że ona jest. I sami z nich, myślę, wyciągniemy wniosek, kiedy ta nadzieja umiera w tym naszym serduchu, tak? I pierwszą rzeczą bardzo ważną jest to, że nadzieja nie zawodzi, kiedy miłość Boża jest rozlana w naszym sercu. Czyli jak nic, jeżeli tej miłości nie ma, jeżeli ona jest blokowana, to nadzieja nie jest rozlawana w naszym sercu. Czyli jeżeli ja widzę, że w jakimś kierunku, w jakimś miejscu nie mam tej miłości, to nie ma nadziei w moim sercu. I teraz, czyli muszę zobaczyć tak naprawdę, jeżeli czuję, że tej nadziei na przyszłość nie ma, że tej nadziei związanej z czymś nie ma, to może ta miłość nie jest rozlana, ta Boża miłość. Nie miłość, którą ja sobie wyobrażam, ale Jego miłość. I naprawdę nie mówię tego w sensie oskarżenia, ale może jest coś, jakieś miejsce w moim życiu, do czego ja tej Bożej miłości nie dopuszczam, tak? Jakaś część mnie na przykład, której ja nie lubię, jakaś część mnie, której ja się wstydzę, jakaś część mnie, o której myślę, że jest jakaś perfidna, okropna, raniąca, albo jakaś część, która jest słaba, która jest taka, która nie domaga, tak? Ile razy spotykam się z mamą, która mówi, ja już w tym tygodniu 6 razy krzyczałam na moje dziecko. Ty nie wiesz nawet, jak ja siebie nie lubię. I kiedy słyszy ode mnie, ale Bóg dalej cię lubi, to ona na mnie patrzy i taka zdziwiona jest, ale razem z tym krzykiem? Ja mówię, a co by było, gdybym ci powiedziała, że razem z Nim? Tak? Czyli ja potrzebuję znaleźć te wszystkie miejsca, w którym widzę, że Boża miłość jest gdzieś zablokowana w moim życiu. I słuchajcie, jest powiedziane w Rzymian, do tego pójdziemy tak, że nic nie jest w stanie zatrzymać Bożej miłości względem ciebie. Żaden człowiek, żadna zwierzchność, nic. Tak jak wiele razy mówiliśmy, tylko jedna osoba może tą Bożą miłość zatrzymać. Ty sam siebie. Tak? Karając siebie samego za to, że jak już taki jesteś, to ty tam Boga nie wpuścisz. Tak? Jak ty już tak zrobiłeś, to ty tam Boga nie wpuścisz. I w tym momencie nadzieja będzie zablokowana w jakiejś twojej części życia i nie będziesz potrafiła wejść w to na przykład, żeby stać się dobrą mamą, bo cały czas będziesz miała zablokowaną nadzieję, bo miłości nie będziesz wpuszczała w to miejsce. Tak? Ja pamiętam, ja to powtarzam przy każdej okazji, jak nie radziłam sobie z dziećmi, jak Pan Bóg powiedział do mnie, po prostu Iza, jak będziesz, nie będziesz w 100% dobrą matką, to ja ci dołożę te 10%. Nie? I ja popatrzyłam na Boga i myślę, a jak to nie chodzi o 10%? I Bóg powiedział mi, dołożę ci 20%. A ja pomyślałam, Jezu, ale tu nie chodzi o 20%. Ja chyba o wiele więcej potrzebuję, dołożę ci 30%. A ja wtedy zapytałam, tak idąc w dół, a ja mówię, co, jeżeli ja potrzebuję 80%? I pamiętam ten ciepły wzrok Pana Boga na sobie, kiedy On powiedział, dołożę ci 80. I słuchajcie, to uwolniło moje serce. To uwolniło moje serce, bo nagle zrozumiałam, wow, czyli ty zawsze będziesz mnie nadrabiać. W różnych momentach będziesz mnie nadrabiać. Czyli możesz mnie nadrobić również, kiedy moje dzieci będą starsze i ja nagle coś odkryję. Wiesz, jak człowiek zaczyna chodzić do szkoły psychoterapeutycznej i nagle uczy się różnych rzeczy, to wiesz, z czego pierwsze sobie zdaje sprawę? Z tego, jak beznadziejną matką ciągle był. Pomimo tych wszystkich rzeczy. I zaczyna mówić, Jezu, tyle błędów, jak ja je odkręcę. Tak? I w pewnym momencie przychodzi ta miłość Boża, która rozlewa się w sercu i mówi, wszystko nadrobimy, wszystko da się zrobić, tylko nie rezygnuj, a moja nadzieja wróci do twojego serca, bo moja miłość się po prostu się tam rozleje, okej? I dalej zobaczmy, jeśli następny punkt, jeśli wiemy, że Bóg ciągle ma plan dla naszego życia i plan, i Jego plany to są właśnie plany o pokoju, plany o nadziei, to ta nadzieja również rośnie w naszym życiu, tak? Zobacz, w Jeremiasza 29:11 jest napisane, ja wiem, jakie wiążę z wami plany. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość, uczynić was ludźmi nadziei. Słuchajcie, ja w różnych momentach, w zależności od tego, na co patrzę, pada mój wzrok, To jest bardzo trudne patrzeć na to, co się teraz dzieje na Bliskim Wschodzie i czytać ten werset, myśląc, wow, plany o pokoju, a nie o niedoli. Tak? Kiedy patrzysz w oczy niedoli. Pamiętam, jak byłam w szkole biblijnej, poznałam taką kobietę, bardzo duży wpływ miała na moje życie. Uczyła nas wtedy modlitwy uzdrowienia, ale też uwolnienia. Taka chyba z tego samego kraju, co Papa Mel, też taka gwałtowna. Ale pamiętam, że ona przyszła do nas na którymś z wykładów i na którymś wykładzie powiedziała, ja się modliłam ponad 100 razy o wskrzeszenia zmarłych i jednego się nauczyłam. Nigdy nie wolno ci patrzeć w oczy śmierci. I słuchajcie, ja pamiętam, że mi się wtedy to tak wbiło, że jeżeli zaczynam się przyglądać śmierci, tak, na przykład zaczynam studiować te newsy dotyczące Izraela, te newsy dotyczące tych wszystkich rzeczy, to w pewnym momencie włącza mi się to słowo, nie patrz w oczy śmierci, patrz w oczy życia. Więc jeżeli nasze serca są przepełnione, ten wzrok kierujemy nie we właściwym miejscu, to niestety, czyli nie jesteśmy zanurzeni w tej Bożej miłości, to nasza nadzieja odchodzi. Więc dlatego musimy patrzeć na Boże plany, patrzeć na to, że Bóg ma jednak nadzieję, pomimo tego wszystkiego, co oglądamy. I żyć w tej nadziei. Ja sobie dzisiaj rano, wiecie, czytałam artykuł, to jest fajnie jest, jak artykuły ci przychodzą z rana, kiedy musisz się przygotować do kazania i są pochłaniające, ale przeczytałam go, znaczy o kobiecie, która przeżyła Holokaust i jej mama mówiła, nie przejmuj się tym, że umrzemy. No przecież to jest normalne, że umrzemy. Słuchajcie, ja myślałam, że siądę, czytając całą tą historię, nie? W środku, wiesz, siedzą w środku getta, po kolei wszystkich wywożą i mama mówi, patrząc w serce swojej córki, w jej oczy i mówi do niej, nie przejmuj się tym, że umrzemy. Każdy człowiek kiedyś musi umrzeć. I ona mówi, i takie ciepło, i taka przyszło do mojego serca, że ja się nie muszę tym przejmować. I słuchajcie, ja myślę, że jestem jeszcze daleko od tego, bo ja mam ciągle w głowie takie przesuwanie, gdzie ja moje dzieci wywiozę, gdyby co. No bo ja przecież nie wyjadę, tak? Rozumiecie? I to nie jest, nie przejmuj się tym, spójrz w Boże oczy miłości. Oczywiście, jak ktoś dużo bierze udział w tych modlitwach, to mu różne myśli przychodzą do głowy, ale ja naprawdę już mam całe plany, moje dzieci są nauczone i tak dalej, nie? Ale ja wiem, że ja muszę patrzeć w oczy nadziei, czyli w oczy miłującego Boga i pamiętać, jakie plany On ma dla nas. Pamiętać, jakie plany On ma dla nas. Cokolwiek się dzieje, ja muszę pamiętać o Jego planach dla was. I myślę, że wy też, okej, okay. Dlatego chyba to mówię, okej, okay. Teraz patrzmy dalej, tak, czyli On ma dobre plany o nas, On chce dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Słuchajcie, co więcej, On nie chce nam dać tylko nadziei, On chce, żebyśmy my byli ludźmi nadziei. On cały czas zmienia nasze życie, żebyśmy rozumieli, że naszym powołaniem jest bycie ludźmi nadziei dla innych. To nie tylko dla nas ta nadzieja jest, ale ona jest po to, żebyśmy my stali się ludźmi nadziei. To jest Jego powołanie, to jest Jego przesłanie dla nas. I teraz zobaczmy następną rzecz dotyczącą nadziei. Jeśli trzymamy się jak kotwicy duszy, pewnej i niewzruszonej, to jesteśmy w stanie sięgnąć poza zasłonę. Tak? Bo to jest poręczone przysięgą. I to jest w ogóle niesamowity fragment. To jest w Hebrajczyków 6, 14, 15. Tam jest napisane, oświadczył, zaręczam, że ci pobłogosławię i rozmnożę cię obficie. A ponieważ Abraham cierpliwie czekał, otrzymał to, co było treścią obietnicy. Dlatego Bóg, chcąc mocniej przekonać dziedziców obietnicy o niewzruszoności swojego postępowania, no to jest oczywiście ta Biblia... tłumaczenie dynamiczne, okej. Okay. Dlatego Bóg chce mocniej przekonać dziedziców obietnicy o niewzruszoności swojego postanowienia, poręczył je przysięgą. Uczynił tak, abyśmy dzięki dwom niezmiennym posunięciom, co do których niemożliwe jest, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do uchwycenia się leżącej przed nami nie wiary, nadziei. Trzymamy się jej jak kotwicy duszy, pewnej i niewzruszonej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako przewodnik wszedł w naszym imieniu Jezus, stojąc się na wieki arcykapłanem według porządku Melchizedeka. Słuchajcie, ja dzisiaj jak czytałam ten fragment, to mnie to tak rąbnęło, ja pomyślałam sobie, okej, czyli Jezus wszedł za zasłonę, czyli Jezus zniszczył zasłonę, Jezus stał się nowym kapłanem,
szedł za zasłonę, abyśmy my mieli nadzieję i abyśmy mogli cały czas za tą zasłonę sięgać. Czyli cokolwiek się dzieje w naszym życiu, jakąkolwiek śmierć obserwujemy, jakiekolwiek mordy obserwujemy, to my powinniśmy sięgać poza zasłonę. Z prostej przyczyny, bo dla nas już tej zasłony nie ma. Jezus nie tylko pozwolił nam sięgnąć poza zasłonę, ale pozwolił nam tam być po tą zasłoną. Pozwolił nam wejść w obecność Bożą, bo jak pamiętacie, ta zasłona oddzielająca miejsce najświętsze, ona się przełamała na pół, tak? Pękła na pół, tak? I co oznaczało, że my możemy przeżywać w Bożej chwale przez Jezusa. Tak? Czyli my, pomimo rzeczy, które oglądamy, to możemy się trzymać nadziei, która jest kotwicą. I ona jest zakotwiczona właśnie w tym miejscu, w Bożej obecności i w Bożej chwale. Zastanawialiście się czasami, jak ten Szczepan, który był kamieniowany, się czuł? Przepraszam za takie pytanie, ale myślę, że ono jest dosyć istotne, tak? Ja wiele razy to, wiesz, słuchałam tego i sobie pomyślałam, no może był w jakiejś takiej manii, albo może był poza ciałem, tak? Albo, no, ale no, różne myśli mamy, tak? Co się tam z nim działo takiego, że oni go kamieniowali, a on po prostu jakby, no był, tak? I sobie pomyślałam, wow, no to po prostu to jest ta Boża nadzieja. On cały czas trzymał się kotwicy i co więcej, on widział tą obecność Bożą. On widział tą obecność Bożą w tym momencie, kiedy to wszystko się działo, tak? Więc ja naprawdę wierzę, że to jest czas Bożej obecności, ale nie takiej wykrzyczanej pomiędzy nami, tylko takiej doświadczanej każdego dnia. Bożej obecności, którą my możemy doświadczać każdego dnia i dlatego możemy być zakotwiczeni w nadziei. Więc jeżeli pominiemy ten czas, który Bóg nas właściwie wprowadzał już przed COVID-em, takiego zakotwiczania się w Bożej obecności, to naprawdę nie będziemy umieli się trzymać nadziei. Tak? Znaczy nie będziemy się umieć trzymać Boga, bo ta nadzieja będzie zawodziła. Więc my potrzebujemy przebywać w Bożej obecności w tym czasie, bo to jest kotwica. To jest kotwica, która pozwoli, że będziemy mogli ostać się w tym czasie, w którym jesteśmy. I teraz zobaczmy jeszcze dalej, następny punkt. Nadzieja niesie w sobie, to jest w ogóle przecudowne. Słuchajcie, tłumaczenie jest świetne, naprawdę. Hebrajczyków 11:1. Wiara bowiem polega na ufnym oczekiwaniu spełnienia się tego, co zostało obiecane. Jest argumentem nadziei, że to, czego jeszcze nie widzimy, faktycznie nastąpi. Szok. Wiara jest argumentem nadziei. Czyli jeżeli pytasz się nadziei, to ona ma argument, wiesz. To ona ma argument, wiesz, ale możesz zapytać nadziei, bo ona cię przeprowadzi do wiary, która jest jej argumentem. Tak? Czyli tak bardzo potrzebujemy nadziei w naszym sercu, właściwie zakorzenionej, bo wtedy zawsze z tą nadzieją będzie argument. Czyli nie masz mniejszej wiary, która nazywa się nadzieją, tylko trzymając się nadziei, argument, którym jest wiara, jest automatycznie uruchomiony. Automatycznie się pojawia. Okej? I teraz zobaczmy dalej. Nadzieja jest jedynym z trzech drogowskazów, które mają nami kierować w tym czasie, kiedy nasze poznanie jest cząstkowe. To też jest moje ostatnie odkrycie, które cały czas po mnie chodzi. Ja po prostu jakoś przez lata czytałam ten list do Koryntian naprawdę bardzo tendencyjnie. Z tym największa jest miłość, tak? Zobaczcie, tam jest wyraźnie napisane, tak samo jest z naszym, czyli czytam teraz Koryntian, 13 rozdział od 12-13 werset. Tak samo jest z naszym poznaniem Bożych spraw i wzrostem wierze. Obecnie nasz wgląd w sprawy niebios jest ograniczony i bardzo nieostry, jakby odbity w starym, zaśniedziałym lustrze. Mocne. Wiele spraw nie jesteśmy w stanie właściwie poznać i zrozumieć, lecz kiedy Bóg w końcu odsłoni przed naszymi oczami pełnię swej rzeczywistości, wówczas staniemy z Nim twarzą w twarz i wszystko zrozumiemy jak należy. Obecnie tylko po części poznajemy Boże realia, lecz kiedy już nadejdzie właściwy czas, doświadczymy Jego rzeczywistości w całej pełni, przenikniemy ją tak jak ona teraz przenika nas. Jednak do tego momentu mamy kierować się wiarą, nadzieją i Bożą postawą ofiarnej miłości. Z tych trzech zaś największa i najważniejsze znaczenie ma wzorowana na Bogu postawa ofiarnej miłości. Z tych trzech, ona ma największe znaczenie, ale mamy się kierować trzema. Czyli te trzy są w naszym życiu, dopóki nasze poznanie nie jest całkowite, drogowskazami. Czyli nie tylko wiara jest naszą drogowskazem, nie tylko miłość jest naszym drogowskazem, ale również nadzieja jest naszym drogowskazem. Więc potrzebujemy rozumieć, że te trzy w tym czasie, dopóki nie poznajemy, nie dochodzimy do pełni poznania, one są ważne, one mają znaczenie. I to, że ten jeden drogowskaz, miłość, krzyczy najgłośniej, nie znaczy, że pozostałe przez ten są zdezaktualizowane albo nieważne. Dlatego, że są takie momenty, że ja mogę nie czuć wiary. Nawet w tym momencie nie będę czuć miłości, ale mogę pozostać w nadziei. I jeżeli jej nie będzie w tym momencie, kiedy ja nie będę czuć wiary, kiedy nie będę czuć miłości, jeżeli nie będzie w tym momencie nadziei, to ja zostanę bez bardzo ważnego drogowskazu, który spowoduje, którego brak może spowodować, że skręcę tam, gdzie nie trzeba. Że na przykład będę sobie sam próbował coś sięgnąć szybciej, albo będę próbował coś zrobić, co mnie zabezpieczy. Będę próbował w niewłaściwy sposób coś dostać. I wpakuję się w problemy. Więc nadzieja jest jednym z trzech drogowskazów, o który muszę zadbać, tak? Bo inaczej mogę naprawdę nie dotrzeć do miejsca. I w końcu jesteś okej. I w końcu ta nadzieja, oprócz tego, że jest w Bożej obecności, jest powiedziane, że ona jest złożona w imieniu Jezus. Nie chodzi o żadną inną nadzieję. Nie chodzi o nadzieję życia, o nadzieję dobrego życia, o nadzieję błogosławieństwa, chociaż mamy powiedziane, że On chce mnie dobrym życiem nasycić, On chce mnie błogosławieństwem nasycić. Nie chodzi o mój dobrobyt, nie chodzi o posiadanie męża, nie chodzi o posiadanie dzieci. Chodzi o nadzieję złożoną w Chrystusie, bo ona jest nadzieją do wszystkiego. Chodzi o nadzieję złożoną w Chrystusie, którą mogą mieć, że On wszystkiego dokonał. I On był pierwszym, który sięgnął poza zasłonę, ale On również tym był, który mnie wykupił. On był tym, który mnie wykupił i tym, który wykupi moje dzieci, na których wykupienie cały czas niektórzy z nas czekają. Tak? Nadzieja jest w imieniu Jezus. I teraz przeczytajmy sobie, to jest Mateusza 12, 20-21. Trzciny przygiętej na pewno nie złamie. Nie stłumi też knota tlącego się z ledwością, aż dokona sądu według swojej prawdy i ogłosi narodom swoją sprawiedliwość. W jego imieniu wszystkie narody złożą swoją nadzieję. Przyjdziemy do takiego miejsca, kiedy wszystkie narody, jeden po drugim, złoży swoją nadzieję w Chrystusie. Tak jak my mamy ją złożoną. Tak jak On jest gwarantem tego, co przyjdzie do naszego życia. Więc tak naprawdę cokolwiek się stanie, to my mamy nadzieję w Jezusie. Że jak tutaj nam nic nie będzie, to będziemy tam i kiedyś z wszystkimi się spotkamy. Niektórzy pójdą szybciej i dołączą do obłoku świadków. Wiecie po co? Żeby nam kibicować i mówić biegnij, biegnij, biegnij. Ja mam mamę w tym obłoku świadków. Biegnij, biegnij, biegnij. Żeby nam kibicować w naszej nadziei do Boga. I w końcu siódmy punkt. List do Rzymian 6:15-13. Dlatego sławcie Boga, który jest źródłem naszej nadziei, abyście zakorzenieni w Jego duchu uświęcenia z radością i pokojem coraz bardziej obfitowali wszelkim owocom tej nadziei. On jest źródłem naszej nadziei. Nie musisz jej wytwarzać. Tak jak jest źródłem wiary, tak samo jest źródłem nadziei. Więc jeżeli powracasz do źródła, powracasz do Niego, a jak możesz powrócić? Właśnie przez to, że jesteś Mu wdzięczny. Że jesteś Mu wdzięczny. Że Go wysławiasz za to, co już w swoim życiu zrobisz. Że pamiętasz. Dlatego do Izraela było powiedziane, pamiętaj o Bożym działaniu. Rozważaj to Boże działanie. Pamiętaj o tym, czego doświadczyłeś. Zobaczcie, co nasz umysł lubi rozpamiętywać. My lubimy rozpamiętywać to złe, co nam się spotkało. Ja dzisiaj miałam taką trudną noc. Wszystkie najtrudniejsze rzeczy po prostu mi się przypominały. Aż sobie pomyślałam, Jezu, ja chyba nerwicy dostałam. W tym śnie, wiesz, rozmawiałam ze sobą, że chyba nerwicy dostałam. I tak, wiesz, i te wszystkie rzeczy były takie nie do osiągnięcia, nie do osiągnięcia. To było już pokazane, nie do osiągnięcia, nie do zrobienia, nie do naprawienia. Następne prześladowanie, następne oskarżenia, nie do przejścia. Jak ja to teraz przejdę? Oni nie przeszli, ja nie przejdę. I cały czas w ten sposób. I w końcu po prostu zamknęłam swoje oczy, bo mi się tak otworzyły na oścież. I zaczęłam się modlić, gdy mieszkam pod osłoną Najwyższego i przebywam w cieniu Wszechmocnego. Wtedy mówię do Ciebie, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, Boże mój, któremu ufam, bo Ty wybawiasz mnie z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Skrzydłami swoimi ochronisz mnie, skrzydłami swoimi ochronisz mnie. I trzy razy po takiej modlitwie nagle to wszystko zaczęło opuszczać. Nadzieja jest zakorzeniona w Nim. W dziękczynieniu, w zaufaniu. Nadzieja jest zakorzeniona w tym, że pamiętam o rzeczach, które dobrze uczynił mi Bóg. I nie daję sobie prawa do rozpamiętywania złych, które mnie spotkały. Bo na świecie ucisk mieć będę. Czy to ucisk, na który zasłużyłam, czy na który nie zasłużyłam, to ucisk mieć będę. Ale nie chodzi o to, czy go mam, czy nie mam, tylko jak przez niego przechodzę. Czy moje serce po tym ucisku jest obciążone, czy moje serce jest czyste i wolne. Czy moje serce jest pełne nadziei, miłości i wiary, czy moje serce jest obciążone. I słuchajcie, bynajmniej nie mówię tego po to, żebyśmy pozostali w jakimś miejscu, osądu. Osąd absolutnie może zniszczyć wiarę, która jest w moim sercu, nadzieję, która jest w moim sercu i może spowodować, że poczuję się niegodny do czegoś, do czego od początku nie byłem godny. To nieprzyjaciel powoduje, że osądzamy siebie samych. To nieprzyjaciel powoduje, że osądzamy innych. To nieprzyjaciel powoduje, że innych osądzamy o brak wiary. To nieprzyjaciel powoduje, że siebie osądzamy o brak wiary. Z prostej przyczyny. Bo takie oskarżenie, które my przyjmujemy, wyrzuca nadzieję z naszego serca. Ono pozbawia nas nadziei. Kiedy chodzi o przebaczenie innym, to chodzi tak naprawdę o ciebie. Kiedy chodzi o osądzanie innych, to chodzi tak naprawdę o ciebie. Chodzi o to, że jeżeli połkniesz osąd, to osąd zmieni kierunek twojego powołania. Osąd powoduje, że zajmiesz się rzeczami, do których nie zostałeś powołany i nie wykonasz tego, do czego jesteś powołany. Więc potrzebujesz pozbyć się tych rzeczy, bo wszystkie rzeczy, które są przeciwieństwem tym, które wymieniliśmy, one niszczą nadzieję w naszym sercu. A nikt z nas w tym czasie, w którym żyjemy, nie może po sobie pozwolić, żeby chodzić bez nadziei w sercu. Bez tego drogowskazu, takiej Bożej łaski w moim życiu, który jest tak ważny dla nas tu i teraz, w miejscu, w którym jesteśmy. I wiesz, podsumowując, każde ziarno niszczące nadzieję, jeśli ono zatruje nasze życie, to w pewnym momencie urośnie ono w wielkie drzewo. Każde obciążenie serca, które nosimy w naszym sercu, ono będzie nam kradło nadzieję. Listek po listku, ziarnko po ziarnku. Więc wszystkie te miejsca naprawdę potrzebujemy z naszego życia odsunąć, bo tak naprawdę, tutaj też powtórzę sobie Billa Johnsona, bo strasznie mi się spodobało, nie chodzi o to, kim ja jestem, ale o to, kim on jest we mnie. Nie chodzi o to, kim ja jestem. Ale o to, kim On jest we mnie. Zobaczcie, jak to uświęceniowo brzmi. Jak ja kocham po prostu ten rodzaj uświęcenia, w którym tak ważne jest, kim On jest we mnie. Czy ja Mu się dam panoszyć? Czy ja Mu dam wystawać? Czy ja Mu dam być widocznym? Ale nie w taki sposób, wiesz, argumentacji dookoła wszystkim, ale w taki sposób przebaczenia. W taki sposób, kiedy jestem oskarżany, ale po prostu... Przebaczam to oskarżenie, ale nie, żeby przebaczam, ale przebaczam, bo nie chcę kogokolwiek obciążać tym, co jest w moim sercu. Nie chcę kogokolwiek obciążać moimi argumentami, moimi rzeczami, które mam, dlatego że niesłusznie mnie oskarżają. Nie chcę się za to brać. Chcę z tego zrezygnować. Chcę pozostać w wojnie, do której stworzył mnie Bóg, nie w wojnie, do której ściąga mnie nieprzyjaciel. Nie chcę walczyć o swoje, niech Bóg zawalczy o mnie. Nie chcę walczyć przeciwko komuś. Chcę walczyć przeciwko temu, który kradnie, zażyna i wytraca, bo do takiej walki zostałem powołany. Nie chcę się wciągać w rzeczy, które nie są moimi rzeczami, tylko dlatego, że żyję w kraju, w którym podział jest wpisany w ten kraj ze względu na zwierzchność, która tutaj jest. Nie chcę włączać się w osądy tylko dlatego, że osąd jest potrzebny. Jest ten, który wydaje najlepszy osąd, jest nim Bóg. A moje pojmowanie jest ciągle cząstkowe. I kiedy mam ochotę, słuchajcie, osądzić, to zawsze przychodzę do tego miejsca. Panie Jezu, ja naprawdę wiem, że moje pojmowanie jest takie cząstkowe. Ja naprawdę wiem, że ja tak mało wiem, pomimo tego, że tyle wiem. Czym starsza jestem, to ja tak mało wiem. Czym starsza jestem, ja tak mało rozumiem innych, słuchajcie. I czasami, słuchajcie, pozostanie w tym niezrozumienie innych. Jest takie trudne. jest takie trudne, bo jak myślę o dobru, które przeżyliśmy razem, to ono jest wielkie. Jak myślę o smutku, który przeżyliśmy razem, to on jest taki malutki, a jednocześnie urósł w tak wielkie drzewo, że myślę sobie, że to beznadzieja normalnie. Że to beznadzieja, że można z takiego małego ziarnka takie wielkie drzewo, wyhodować. Ale później sobie myślę, że muszę uważać na swoje serce i zabrać się za wykorzenienie wszelkiego ziarna beznadziei z mojego serca. Wszelkiego ziarna, które wydaje się tak małe, ale które jest ziarnem właśnie beznadziei, czyli jest tam zgorszenie, jest tam osąd, jest tam po prostu, jest tam niechęć, jest po prostu odrzucenie, jest izolacja. Wszystkie te miejsca, które powodują, że beznadzieja rośnie i drzewo nadziei umiera w moim życiu. I ja w pewnym momencie nie wiem, dlaczego jestem ciągle taka samotna, nie wiem, dlaczego się tak nie mogę z nikim dogadać i dlaczego nawet nie mam na to ochoty. Okej, okay, no to przyłożyłam, Panie Boże. Rzymian 8:33-39. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest, który usprawiedliwia. Któż jest, co by je potępił? Chrystus jest, który umarł, owszem, i zmartwychwstał, który też jest na po prawicy Bożej, który też się przyczynia za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? Czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. Jak napisano, dla Ciebie cały dzień zabijani bywamy. Poczytaliśmy to jako owoc na rzeź naznaczone. Boże, znowu mam jakieś dziwne tłumaczenie. Ale w tym wszystkim przezwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem pewien jestem tego, iż ani śmierć, ani żywot, ani aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od Bożej miłości, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. I słuchajcie, wypowiadam to nad nami teraz, w tym miejscu, w którym jesteśmy. Tak jak musiałam to wypowiadać w kilku momentach swojego życia, kiedy nie wiedziałam, co się stanie. W jednych momentach, kiedy doświadczyłam śmierci i w innych, których doświadczyłam życia, ale to były momenty, w których nie wiedziałam, co będzie. I teraz też jesteśmy w takim momencie, w którym nie wiemy, co będzie. To znaczy wiemy, co będzie. Chrystus przyjdzie. Ale potrzebujemy zyskać czas, żeby jak najwięcej z nas mogło pójść i być tą nadzieją dla innych. I aby mogli po prostu dosięgnąć jak najwięcej ludzi, bo jak zauważyliście, jeszcze resztka pogan się nie nawróciła i resztka Izraela też nie, więc potrzebujemy zyskać czas. Czytam, albowiem jestem tego pewien, iż ani śmierć, ani żywot, ani aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejszość, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Ja wypowiadam te słowa nad sobą, nad moją rodziną, nad wami, którzy jesteście bliski, nad tymi, którzy nas słuchacie, że nic nie jest w stanie was odłączyć od miłości Bożej, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Nic nie jest w stanie nas odłączyć. Żadna wojna, żadne królestwo, żaden człowiek, ponieważ jesteśmy zakorzenieni w Bożej nadziei, jesteśmy zakorzenieni w Bożym planie i nic, absolutnie nic nie jest w stanie go zmienić nad nami. Powstańcie. Pomodlimy się. Tato, ja dziękuję Tobie, że my jesteśmy zrodzeni z Ducha. Dziękuję Tobie, że nic nie jest w stanie zmienić naszego przeznaczenia. I nic nie jest w stanie zmienić tego, co Ty powołałeś w naszym życiu. Dziękujemy Tobie, że Ty dajesz nam wszystko, co jest nam potrzebne, do tego, żebyśmy mogli chodzić w Twojej miłości, chodzić w Twojej łasce. Dziękuję Tobie, Panie, że Ty nie jesteś w stanie, że Ty jesteś w stanie wyrwać nas ze wszystkiego, nawet z czegoś, co wydaje się beznadziejne. Dziękujemy Tobie, Tato, że możemy ogłosić teraz spolegliwość nad naszym życiem. Dziękujemy Tobie za Twoją nową naukę, którą nam dajesz, za naukę Twojej spolegliwości, za Twoją łaskawość. Tato, my dziękujemy Tobie za zbawienie i nawrócenie naszych dzieci, naszych bliskich. My dziękujemy Tobie, że tego czasu będzie wystarczająco na to, Tato, my ogłaszamy, że Twój plan realizuje się w Twoim czasie. I dziękujemy Tobie, że nie musimy w Niego wątpić, dlatego że Twoja nadzieja jest rozlana w naszych sercach. Ona po prostu jest rozlana, bo jesteśmy u źródła, a Ty jesteś źródłem. Ona po prostu jest, bo my wierzymy w Twoje imię. My dziękujemy Tobie, że Ty dbasz o nas i troszczysz się o nas. I dziękujemy Tobie, że absolutnie, absolutnie o niczym nie zapomniałeś. I absolutnie niczego nie pominąłeś. Dziękujemy Tobie, Tato, że nie tylko nie pominąłeś śmierci w swoim rozważaniu o nas, ale nie pominąłeś również życia. I dziękuję Tobie, że nawet nasze życie, w którym uciekamy od Ciebie, nie oddzieli nas od Ciebie, bo będziesz nas ścigał. Nawet jak będziemy na krańcu piekieł, i tak tam będziesz, żeby nas wyrwać. My dziękujemy Tobie za nadzieję, którą zasiałeś w naszym sercu przez nowonarodzenie, przez zakorzenienie w nas Chrystusa, przez zakorzenienie w nas Chrystusa, więc przez zakorzenienie w nas nadziei. Ja dziękuję Tobie i ogłaszam tą nadzieję nad nami, nad naszą społecznością, nad naszą przyszłością. I dziękuję Tobie, że cokolwiek nas spotyka, to my możemy przejść, Tato, patrząc w oczy Twojej nadziei, bo Ty jesteś naszą nadzieją. My dziękujemy Tobie, że Ty jesteś naszą prawdą, że Ty jesteś naszą miłością. I dziękujemy Tobie, że trzymasz nas w swoich dłoniach i nigdy, przenigdy nas z nich nie wypuszczasz. I to się nigdy nie zmienia. Dziękuję Tobie, Tato, za Twoją łaskę, za łaskę Twojej nadziei w tym obliczu, w czasie, w którym teraz żyjemy. Tato, ja dziękuję Tobie, że choć wzmaga się ciemność dookoła nas, to dziękujemy Tobie, Tato, że nas ta ciemność nie przemoże, bo my chodzimy w Twoim świetle. I dziękujemy Tobie, że życie i śmierć jest w Twoich rękach. Że nawet nie jest ta, życie i śmierć nie jest w mocy języka, ale jest w Twoich rękach. I pomimo języków, które powstają, to nasze życie jest w Twoich rękach. My dziękujemy Tobie, Tato, za życie. Za życie, za życie, za życie i wolność, za życie i wolność, za życie i wolność. Tato, i my dziękujemy Tobie za Twoje życie dla naszego kraju, za Twoje życie dla naszego kraju. Tato, i my dziękujemy Tobie za nasz kraj, który wejdzie w swoje przeznaczenie według Twojego planu. Ja dziękuję Tobie, Tato, że Ty dotykasz kraj w jeden dzień, że dotykasz kraj w jeden dzień. Ja dziękuję Tobie, że my możemy przyjąć Twoje przeznaczenie bez względu na to, jakie ono jest. Dziękuję Tobie, Tato. Dziękuję Tobie, Tato, za nowy czas, który przychodzi, 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 za nowy czas, który przychodzi. Dziękuję Tobie, Tato, za nowy czas, który przychodzi. Dziękuję Tobie za nowy czas, który przychodzi. I Tato, ja dziękuję Tobie, że my teraz możemy być naprawdę Twoim God's Playground, Twoim miejscem, Twojego igrzyska. Nie igrzyskiem bogów, nie igrzyskiem demonów, ale miejscem Twojej przemiany, miejscem Twojej walki, Twojego zwyciężania, Twojego królowania, Twojego królowania, Twojego królowania, Twojego królowania, Twojego królowania. Tato, i my dziękujemy Tobie, Tato, za Twoją ochronę nad Twoim ludem, którego masz w Izraelu. Tato, my błogosławimy Izrael, po prostu błogosławimy Izrael, błogosławimy Izrael, błogosławimy Izrael, błogosławimy Izrael, błogosławimy Izrael, Tato, i prosimy Ciebie o cuda i znaki dla nich w tym czasie, o cuda i znaki dla nich. Tato, modlimy się ponad o cudowne uwolnienie tych ludzi, którzy są w niewoli. Cudowne uwolnienie dla tych, którzy są w korytarzach w tej niewoli. Tato, my modlimy się o cudowne uwolnienie dla nich. Tato, i my prosimy Ciebie również o Europę. Prosimy Ciebie, Tato, o takie otwarcie oczu dla tych, którzy teraz nie widzą. Otwarcie oczu dla tych, którzy nie widzą. Tato, ja modlę się o taki Twój głos, głos Twojego Ducha, który przekonuje o grzechu sprawiedliwości i o sądzie w krajach Europy, który przekonuje o grzechu sprawiedliwości i o sądzie, o grzechu sprawiedliwości i o sądzie. Tato, my modlimy się, Tato, o głos życia, o głos życia. O głos życia. Tato, my nie zgadzamy się na to, aby stara zwierzchność antysemityzmu zaczęła żyć w narodach. My nie zgadzamy się, że to, co próbuje wstać, aby wstało. My nie zgadzamy się na działanie tej zwierzchności. My nie zgadzamy się, Tato, na działanie tej zwierzchności. My mówimy życie w miejsce śmierci. My nie zgadzamy się na śmierć. Mówimy życie. Mówimy życie. Mówimy życie i ocalenie. Mówimy życie i ocalenie. Tato, i my teraz modlimy się o tych wszystkich chrześcijan, Tato. O tych wszystkich chrześcijan, którzy są prześladowani. Tato, o tych wszystkich chrześcijan, którzy potrzebują Twojej nadziei, którzy potrzebują Twojej nadziei, wiary i miłości. Tato, modlimy się o chrześcijan prześladowanych. My prosimy Ciebie, Tato, o ponadnaturalne działanie pośród nich, o działanie Twojej miłości, o działanie Twojej łaski, o działanie Twojej wiary. Prosimy Ciebie, Tato, o Twoje dotknięcie ich w więzieniach, o Twoje dotknięcie ich, kiedy są prześladowani. Tato, modlimy siebie o dotknięcie Twojej obecności, ponieważ żyjemy w Twojej obecności, o dotknięcie Twojej chwały, ponieważ żyjemy w Twojej chwale. Nie żyjemy w niej na wielkich spotkaniach, ale żyjemy w naszych domach, żyjemy w naszych zakamarkach, żyjemy na naszych w naszych domach, żyjemy, kiedy jeździmy do naszej pracy. My dziękujemy Tobie za Twoją obecność każdego dnia w naszym życiu. Tato, i my wołamy o Twoją obecność dla nich w tych miejscach, w których są, w tych miejscach, w których są. Tato, i modlimy się, abyś otwierał nasze oczy na tych ludzi, którzy potrzebują nadziei, którzy potrzebują Ciebie. Tato, ja modlę się, abyś posyłał nas do tych ludzi, którzy potrzebują Twojej nadziei. Abyś posyłał nas do tych ludzi, którzy potrzebują nadziei. Abyś dał nam łaskę dotykania ich. Abyś dał nam łaskę bycia nadzieją dla nich, niesienia Twojej nadziei dla nich. Ja modlę się, abyś pokazywał nam ich w naszych pracach. Abyś pokazywał w naszych szkołach. Tato, abyś pokazywał ludzi, którzy już nie mają nadziei i których ciemność dogania. Tato, ja modlę się, abyś mogli być takimi nośnikami nadziei według Twojego przeznaczenia w nas, w naszych pracach, w sklepach, na targach, na ulicach, w miejscach, po których chodzimy, na chodnikach, po których chodzimy, w środkach komunikacji, do których wsiadamy. Tato, ja modlę się, abyś uwolnił nadzieję przez nas, abyś uwolnił nadzieję przez nas, abyś uwolnił nadzieję przez nas, abyś uwolnił nadzieję przez nas.